Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No są różne wersje tych pogodowych wydarzeń. Dzisiaj przed programem sprawdzaliśmy z utęsknieniem w różnych aplikacjach, co wydarzy się w pogodzie w najbliższych dniach, no bo z utęsknieniem czekamy lata. I Janusz Wilczyński wypatrzył, że już jutro ma być 19 stopni, z kolei według moich danych 19 stopni ma być w sobotę, a w niedzielę to nawet 20 i słońce. Zatem lato się zbliża, ale uwaga, kwiecień lubi przeplatać. Trochę zimy, trochę lata, zatem po letnich dniach zima znów może nas zaskoczyć. Mariusz Tałajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem i program Czas Reakcji rozpoczynamy. Program jak zwykle potrwa do godziny 13. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, czujny numer i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Zaczniemy od piątkowego tematu, który Państwa zainteresował i zbulwersował. Tuż przed programem zadzwoniła do nas nasza słuchaczka. Pani jest w ciąży i w piątek rano wybrała się do sklepu, takiego malutkiego osiedlowego sklepiku na osiedlu Książąt Pomorskich. Tam, ponieważ była w widocznej ciąży, została przepuszczona w kolejce, a wiadomo, ludzie zakupy robili, jak to przed świętami. Została przepuszczona w kolejce, dostała się do kasy z chlebem, ostatnim chlebem. Rano i kasjerka podobno, tak z relacji naszej słuchaczki wynika, po prostu nie obsłużyła jej, nie sprzedała tego chleba, ponieważ stwierdziła, że pani nie ma prawa tutaj stać bez kolejki. Co pani na to powiedziała, że no przecież jest w ciąży i właściwie to mogłaby ten chleb jej sprzedać, owa kasjerka. Na to kasjerka powiedziała, że nie, nie sprzeda, musi czekać na kolejną dostawę. Skomentowałem to wówczas w taki sposób, że rzeczywiście dzisiaj nie ma takich przepisów, nie ma takich prawideł, nie ma takich wywieszek w sklepach, ale nie tylko dotyczy to sklepów, również aptek i innych różnych miejsc, żeby kobiety w widocznej ciąży miały jakieś pierwszeństwa, były w jakiś sposób uprzywilejowane w kolejkach. Nie ma. W dobrych sklepach to się zdarza, są takie wywieszki, można to zobaczyć, ale generalnie jakichś takich praw, przepisów nie ma. Wspominałem, że kiedyś chyba coś takiego było, bo pamiętam, że długie kolejki były zupełnie nieporównywalne do tych dzisiejszych, ale kobiety w ciąży były przepuszczane i to takie prawo było chyba wówczas, że mogły skorzystać z takiego przywileju i stanąć w kolejce z przodu. Na to odezwał się nasz słuchacz.
Dzień dobry, Krzysztof, słuchacz do czasu racji, tak dzwonię na bieżąco. To pan Krzysztof Udzińcy wspomniał, że kiedyś tak było, że kobiety w ciąży bez kolejki chodziły. Tak, było tak, ale mi się przypominają takie śmieszne rzeczy, że tą kobietę w ciąży to cała rodzina wypożyczała, zwoziła z sobą samochodem i gdzie były dobre towary, to tą kobietę w ciąży tam stawiano. Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
No rzeczywiście kobieta w ciąży wówczas była w cenie, również kobiety z dzieckiem na ręku były przepuszczane w kolejkach i pamiętam, jak takie kobiety z dzieckiem na ręku obsługiwały kilka kolejek w ciągu jednego dnia. No było, no stare czasy. Może to nawet trochę sprzyjało lepszemu przyrostowi naturalnemu, że te dzieci jakoś tam potrafiły spowodować, że mama stanie bliżej w kolejce. No a jak to było z tymi kolejkami, to już starsi nasi słuchacze pamiętają. Teraz zmienimy temat. Mogą Państwo oczywiście cały czas telefonować i komentować, podzielić się swoimi wspomnieniami z tamtych czasów, ale zmieniamy temat. Mówiliśmy o Goleniowskiej w ostatnim programie, bo zbliża się otwarcie tej Goleniowskiej. Zamknięta w tej chwili to jest przejazd z A6 do Dąbia, który onegdaj został zasypany, hałda ziemi blokuje w tej chwili ten przejazd. I tak już miało zostać. Ale na czas remontu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecała na czas remontu A6, że ten przejazd odblokuje. Okazało się, że w międzyczasie trzeba zrobić przetarg na to, kto tę hałdę zlikwiduje i kto tę drogę w ogóle przystosuje do tego, aby można nią było jeździć. Chociaż nasi słuchacze, kierowcy raportowali, że droga jest w całkiem dobrym stanie i właściwie nie potrzeba tam nic specjalnie robić. Wystarczy jakaś koparko-ładowarka, która przez parę godzin poradzi sobie z tym nasypem. I koniec. Ale trzeba zrobić przetarg i w naszym piątkowym programie gościliśmy przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił, że już właściwie jedna firma zgłosiła się do tego przetargu i prawdopodobnie zostanie cała procedura niebawem zakończona i droga zostanie otwarta, udostępniona kierowcom. No przynajmniej na czas tego długiego remontu, tej długiej przebudowy A6. Komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, jak ja słyszę o tej goleniowskiej, to mnie trzęsie. Panowie urzędnicy, panie urzędniczki, najpierw coś oddajecie, później dzierżawicie, później nie wiem co jeszcze. No bardzo potrzebni jesteście w każdym razie, bardzo potrzebni, bo bez was to by normalnie stanął świat. Cofnąć to wszystko, te akty prawne i będzie spokój. I ta droga powinna nie być na czas remontu, tylko w ogóle powinna być, bo tam są fabryki. W ogóle ja nie wiem, ja się denerwuję, nie mogę, normalnie nie mogę, bo mnie krew zalewa. Cały ruch puściliście tirów przez Płucice, przez te garby już ledwo stoją, droga nowa już jest wyjeżdżona, między Kliniskami a Płucicami jest 12 ton, a policja kieruje tam ciężarówki. No szlak by trafić, normalnie patologia jakaś.
510-37-32, czujny numer, 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Teraz będzie o samochodach elektrycznych. Niewiele jak na lekarstwo na razie elektryków jest w naszym mieście. Nie mówimy oczywiście o hybrydach, ale o takich samochodach elektrycznych, zupełnie elektrycznych. Jest ich podobno 15 zarejestrowanych w Szczecinie, zatem niewiele. Jest ustawa o elektromobilności, która 7 lutego weszła w życie, no i Szczecin się do tej ustawy musi przystosować i przygotować i przede wszystkim dostosować swoje tutaj lokalne przepisy. Mówiliśmy w czasie reakcji o tym, że elektryki są zwolnione z jakichkolwiek opłat w strefie płatnego parkowania. Wspominaliśmy o tym także, że elektryki będą mogły poruszać się bezkarnie po buspasach wszelakich w naszym mieście. Zadzwonił właściciel takiego samochodu do nas, posłuchajmy.
Paweł mówi, odnośnie samochodów elektrycznych, mam taką prośbę, aby uświadomić nasze społeczeństwo i kierowców szczecińskich, że samochody elektryczne mogą poruszać się buspasem. Doświadczyłem na własnej skórze, że zjeżdżając z buspasa na ulicy Energetyków nie chciano mnie wpuścić. Jeszcze pukano się w głowę, co ja robię. Jeżdżę legalnie, można poruszać się buspasem, niech ludzie się o tym dowiedzą.
Dziękujemy za ten telefon. Niech ludzie się dowiedzą, że właściwie nie mamy pewności, czy jak na razie elektryki, czy już elektryki mogą poruszać się buspasami. Rzeczywiście ustawa o elektromobilności to przewiduje, ale w tej ustawie są zapisane konkretne lata, do których samorządy lokalne muszą wprowadzić odpowiednie przepisy. Nie wiem, czy takie przepisy już funkcjonują w naszym mieście. Wiem natomiast, bo także to było powiedziane w czasie reakcji, że póki co elektryki nie mają specjalnych oznakowań, które będą musiały mieć. Nie są wyposażone w specjalne plakietki, które informują, że jest to samochód elektryczny. No skoro takiego oznaczenia nie mają, to skąd mogą inni użytkownicy drogi wiedzieć, że to jest samochód elektryczny? Więc drogi słuchaczu, proszę się nie dziwić, że inni mogą trochę niesympatycznie reagować na poruszanie się takiego auta po buspasie. Ale to się ma zmienić. Takie są założenia ustawy o elektromobilności i rzeczywiście elektryki buspasami jeździć będą mogły. Teraz jest z nami pan Zbigniew Dunikowski, zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. Dzień dobry panie Zbigniewie, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Wracamy do tematu zasygnalizowanego w piątek, na samym początku chyba naszej audycji. Mówiłem o tym, dostaliśmy mail od naszej słuchaczki. Chciałam prosić państwa o interwencję, pomoc. W naszym bloku przy ulicy Felczaka 8, 8A, 8B. W ostatnim czasie było 5 przypadków ulatniania się czadu z pieców gazowych. Ostatni w sobotę 24 marca. Jeden przypadek skończył się pobytem w szpitalu całej rodziny i do dnia dzisiejszego dziecko sąsiada ponosi tego skutki zdrowotne. Z tego, co udało nam się ustalić, cały system wentylacji jest wadliwy, źle podłączony. Panie Zbigniewie, czy znana panu jest ta sytuacja, czy rzeczywiście są tam problemy?
Mogę z całą pewnością powiedzieć, że absolutnie żadnych zagrożeń na budynku Felczaka 8, 8A, 8B nie ma. Systemy wentylacji, system kominowy, wszystkie są w pełni sprawne i drożne. Natomiast potwierdzam w jakimś stopniu to, że były przypadki indywidualne. One były dosyć mocno rozrzucone w czasie z informacji, które ja posiadam, bo pierwszy taki przypadek to było 13 grudnia 2017 roku, gdzie interweniowaliśmy rzeczywiście po zgłoszeniu lokatora, gdzie pojawił się kominiarz, spisał protokół i ewidentnie to, co miało miejsce wówczas, było wynikiem błędów, które zostały znalezione w tymże lokalu mieszkalnym. Po pierwsze, piecyk był wadliwie podłączony, stricte sam piecyk, a więc mam na to dokumentację i zdjęciową, i opisową. Mówię tutaj o rurze odprowadzającej z piecyka i podłączeniu do systemu kominowego, która była rozszczelniona, a zatem miał prawo w jakimś stopniu wydostawać i pomimo ciągu kominowego, ale mimo wszystko miał prawo wydostawać się jakaś ilość spalin na przestrzeń mieszkalną. Po drugie, lokator nie był w stanie okazać się żadnym dokumentem, z którego by wynikało, że to urządzenie w ostatnim okresie, w ostatnich latach nawet bym powiedział, było poddane jakiejkolwiek konserwacji, serwisowi czy przeglądowi. A zatem jest to ewidentnie niedopatrzenie lokatora, które doprowadziło do tego, że w system wentylacji przedostały się gdzieś jakieś części pewnie tych spalin, co spowodowało i powonienie, i bezpośrednio niepokój. Natomiast sam lokator rzeczywiście znalazł się ze swoim synem w szpitalu. Niemniej jednak od razu chciałbym upewnić, że działania zostały podjęte i wykluczono tu jakiekolwiek dysfunkcje bezpośrednio na systemie kominowym. Natomiast drugi przypadek, mnie znany przypadek, to jest z marca tego roku i jest jakby to trochę w nawiązaniu, niemniej jednak dotyka innego tematu. Otóż ten pierwszy przypadek jest to kwestia zaleceń, które daliśmy lokatorowi, a więc uszczelnienia piecyka i przede wszystkim rozhermetyzowania mieszkania, ponieważ ci mieszkańcy, mieszkający na niższym poziomie, mają bardzo mocno zahermetyzowane mieszkanie, które jest potwierdzone nie tylko tym, ale wieloma innymi badaniami, chociażby konsumpcją ciepła, czy corocznymi protokołami. W związku z tym to mieszkanie jakby w pewnym sensie w stosunku do systemu kominowego wykazuje podciśnienie przy zahermetyzowaniu. I właśnie to podciśnienie spowodowało, że lokatorka dwie kondygnacje wyżej mieszkająca, posiadająca też niezgodnie z przepisami mechaniczną wentylację, tak, wmontowane silniki, wentylatory i w okapie kuchennym, i w systemie łazienkowym, prawdopodobnie przy kąpieli zaciągnęła też jakieś odrobiny spalin, które system przy wymuszonym obiegu mechanicznym przepchnął prawdopodobnie do lokatora poniżej, ze względu na to, że ma bardzo szczelne mieszkanie, które spowodowało, że było to fizycznie możliwe. No, praw fizyki nie da się oszukać. Jeżeli sami mieszkańcy nie będą dbali o stan techniczny urządzeń, nie będą dbali o prawidłowość przepływu, jeżeli chodzi o dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do mieszkania, no to niestety spółdzielnia tu niewiele może w tym momencie zrobić. Ja chciałbym tylko nadmienić, że te wszystkie informacje nasi lokatorzy mają w tej chwili już od kilku lat na stronie internetowej, ale nie dalej jak może 3 lata temu wszyscy dostali w formie drukowanej regulaminy porządku domowego, gdzie na ostatnich stronach tych regulaminów zostały dołączone instrukcje właśnie o bezpiecznym użytkowaniu gazowych piecyków, gdzie zwrócono uwagę na stały dopływ powietrza, na swobodny odpływ spalin, na konserwację i również na wiele innych aspektów związanych z ochroną przed wilgocią, zagrzybieniem, pierwszą pomocą. No, należałoby się z tym zapoznać i jednak to stosować, bo brak ciągu, brak dostarczenia określonej ilości powietrza będzie powodował dysfunkcję na tych urządzeniach. A w mieszkaniu powyżej tego lokatora, gdzie było to zatrucie, rzeczywiście ta osoba również miała oprócz tego, że te mechaniczne wentylatory, to miała również rozszczelnioną instalację na podłączenie piecyka i piecyka w ogóle nie można było uruchomić, bo od lat nie był konserwowany. Tak się to są zjawiska, które zostały stwierdzone przez naszych inspektorów i przez mistrza kominiarskiego.
Panie Zbigniewie, powiedział pan, że o dwóch przypadkach podtrucia czadem spółdzielnia wie. Tutaj nasza słuchaczka pisze o 5 przypadkach. Czy pozostałe 3 są znane, czy może były mniej groźne, czy może to po prostu nieprawda, ta liczba 5 nie jest prawdziwa.
Nie chcę nikogo tutaj podejrzewać o jakieś konfabulacje. Niemniej jednak istotne elementy, o których ja wiem bezpośrednio, które do mnie dotarły, to są te akurat dosyć skrajne, dotykające dwóch różnych lokali mieszkalnych, ale o tym samym charakterze dysfunkcji, więc zawsze przyczyną była dysfunkcja urządzenia bądź dodatkowe urządzenie, które powodowało przemieszczenie, tak jak w tym wypadku na systemie wentylacyjnym, wymuszony obieg wentylacji, który przepchnął właśnie te niekorzystne zjawisko, czyli krótko mówiąc przedostające się gdzieś spaliny do sąsiada. Tak to wygląda.
Panie Zbigniewie, czy cały system wentylacji w tych kamienicach Felczaka 8, 8a, 8b, czy w ostatnim czasie był jakoś przebudowywany, remontowany, modernizowany, czy coś tam po prostu było robione?
Znaczy, cały system jest pod ścisłą kontrolą, bo każdego roku jest kontrola z wejściem do lokali mieszkalnych, w których jest oceniany system wentylacyjny i system kominowy, więc jest pod ścisłą kontrolą zgodnie ze przepisami prawa budowlanego i również opisany jest w przeglądach pięcioletnich. Natomiast jeżeli mówimy o... jest w pełni sprawny, na dzień dzisiejszy jest w pełni sprawny i cały czas był w pełni sprawny. Natomiast jeżeli mówimy o czymś takim jak zlikwidowanie ewentualnie tego zagrożenia w pełni, czyli likwidację gazowych podgrzewaczy wody w miejsce to wprowadzenie ciepłej wody użytkowej, no to tutaj mogę dobrą chyba wiadomość przekazać już z wyprzedzeniem dla mieszkańców, bo w naszych planach wieloletnich Felczaka 8, 8a i b jest przewidziana w 2019 roku, a więc w momencie, kiedy w ramach współpracy z SEC-em uzyskamy możliwość podłączenia do miejskiej sieci, będziemy likwidowali gazowe podgrzewacze na rzecz wprowadzenia wody użytkowej.
Panie Zbigniewie, to jeszcze ponowię pytanie. Czy były jakieś prace prowadzone przy systemie wentylacji niedawno?
W jakim sensie prace?
No jakiekolwiek
system jest
prace.
Utrzymywany. Mhm. Ja nie odpowiem panu w tej chwili, bo nie mam przed sobą pełnej dokumentacji, ale to jest poddawane ścisłej kontroli naszej inspektorskiej i jeżeli prace czy zalecenia są, jakiekolwiek zalecenia, one są w trybie natychmiastowym podejmowane do zrealizowania.
A kiedy ostatni raz taka kontrola była przeprowadzona?
No, pyta pan mnie o daty, proszę wybaczyć, ale ja tutaj daty, ja mogę tylko panu zagwarantować, ponieważ jest to zgodnie z naszymi zasadami, że każdego roku każdy budynek i każda instalacja jest raz w roku bezwzględnie sprawdzana. Poza tym, jeżeli rzeczywiście jest jakakolwiek interwencja lokatorska, to na każdą interwencję jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy nie podjęli czynności sprawdzających, które by mogły potwierdzić.
No ostatni przypadek, o którym pan także, który pan także potwierdził pod trucia czadem.
No to jest 26
marca. Czy kontrole zostały przeprowadzone?
Kontrole zostały prowadzone. Ja mam przed sobą protokół z zaleceniem dla mieszkańca tego lokalu mieszkalnego, w którym to między innymi jest wyraźnie, o czym mieszkaniec wie, bo posiada kopię tego protokołu. Są wskazane zalecenia o konieczności zlikwidowania okopu z mechanicznym wyciągiem i zlikwidowania wyciągu w łazience. To są elementy, które i rozszczelnienia w stolarce okiennej.
Czyli, panie Zbigniewie, czyli generalnie została przeprowadzona oczywiście kontrola, zostały przekazane zalecenia. Teraz jeżeli chodzi, bo mówimy o konkretnym lokalu, jeżeli chodzi o tak zwane części wspólne, do których należą powiedzmy te piony wentylacyjne. Ile jest mieszkań podłączonych do jednego takiego pionu wentylacyjnego?
No to zależy od charakteru budynku. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że zasada mówi, że podłączenia są co drugą kondygnację, a więc zależy się od tego, jak budynek jest skonstruowany, więc to różnie się rozkłada i w zależności
od wielkości. Stąd być może właśnie
mieszkań.
Ten wypadek, także że z jednego mieszkania ten czad został zassany do innego mieszkania, w którym akurat, tak jak pan powiedział, było zbyt...
Ale panie redaktorze, nie ma innej możliwości. Wszystkie budynki w tym mieście i w całej Polsce według tej samej zasady mają podłączenia takie same,
ja
bo
rozumiem,
nie ma
tak.
możliwości wybudowania takiej ilości kanałów kominowych czy wentylacyjnych w budynku, żeby obsłużyła indywidualnie każde jedno mieszkanie, tak?
Rozumiem. Zatem no jakby podłączenie do ciepłej wody miejskiej jest tutaj palącym zadaniem dla spółdzielni, no bo w tej chwili to jest taka trochę tykająca bomba. Nawet jeżeli ktoś ma mieszkanie swoje w najlepszym porządku i całą instalację wentylacyjną i tak dalej w najlepszym porządku, to i tak ryzykuje tym, ponieważ jego przewód wentylacyjny łączy się z innymi mieszkaniami.
panie redaktorze, ta ilość, którą wyczuwamy, a przy prawidłowym ciągu, który jest w systemie kominowym czy wentylacyjnym, to nie jest zagrożenie życia. To są ilości, które będą odczuwalne. Oczywiście dla człowieka jednego czy drugiego mogą być w skutkach mniej lub bardziej dokuczliwe, ale nie ma zagrożenia życia, ponieważ te systemy w dalszym ciągu są sprawne, działają i wyciągają jakąś znaczną ilość. Zresztą ta ilość, która się przedostała, też nie była stuprocentową ilością, ponieważ system kominowy działał i działa i jest drożny. Natomiast to, że się zdarzyło, że czujemy zapach powonienia mniejszej czy większej ilości, tak, zgadzam się z panem. Jeżeli lokatorzy nie będą należycie utrzymywali swoich urządzeń, piecyków gazowych w tym momencie w należytej kulturze technicznej, to będą nawzajem dla siebie trochę w jakiś sposób uprzykrzali życie.
Tak. I tak jak już pan powiedział, spółdzielnia raz w roku przeprowadza takie kontrole w
konkretnym... I na każdą interwencję.
I na każdą interwencję. Tak. A tak normalnie, obligatoryjnie, to raz w roku przeprowadza kontrolę już nie tych części wspólnych, ale w konkretnych mieszkaniach, czy wszystko jest w porządku.
Tak,
raz w roku.
Tak.
Pan
tak.
Zbigniew Dunikowski, zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, był naszym gościem. Dziękuję panie Zbigniewie za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Także mieszkańcy kamienic przy ulicy Falczaka 88A i 8B są proszeni w tej chwili. Drodzy mieszkańcy, jeżeli macie jakieś uwagi, to prosimy o telefony, prosimy o maile. 510-37-32, numer czujny i czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Teraz spółdzielnia mieszkaniowa Dąb, pan Marek Nielek, wiceprezes tej spółdzielni. Dzień dobry panie Marku, witam.
Dzień dobry.
Panie Marku, przed świętami były problemy z ciepłą wodą i ogrzewaniem w niektórych budynkach należących do zasobów spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Na naszej antenie gościliśmy panią Danutę Misztal ze szczecińskiej energetyki cieplnej, która obiecywała, że mieszkańcy dostaną no, jakieś rekompensaty za te przerwy w dostawach ciepła do ich mieszkań. Około 2 dni to mniej więcej trwało. Przypomnijmy sobie wypowiedź pani Danuty Misztal.
Mieszkańcy mogą wystąpić bądź do szczecińskiej energetyki cieplnej, jeżeli mają podpisaną umowę z nami, lub do swojego zarządcy, w tym wypadku do spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Mogą wystąpić z takim wnioskiem o po prostu złożyć reklamację i poprosić o taką bonifikatę. Generalnie to tutaj spółdzielnia mieszkaniowa Dąb powinna się zwrócić do nas, do szczecińskiej energetyki cieplnej, nawet nie przekazując tego oczekiwania swoich mieszkańców, tylko tu spółdzielnia jest na prawie i spółdzielnia może złożyć taki wniosek. Spółdzielnia o tym doskonale wie i na pewno to zrobi. Co do tego jestem przekonana.
To jaka to jest suma, żebym mógł sobie wyobrazić? To jest rząd 100 zł czy 1000 zł?
Proszę wybaczyć, panie redaktorze, nie pokuszę się o taką prognozę. To jest wszystko w gestii naszych koleżanek, kolegów z działu finansowego.
No i wtedy, a to było w piątek, obiecałem, że skontaktuję się ze spółdzielnią mieszkaniową Dąb i zapytam o to, czy już zwróciła się do SEC-u o przydzielenie takiej bonifikaty i czy poinformuje swoich mieszkańców o tym, że bonifikata im się należy, panie Marku.
Znaczy, odpowiedź jest następująca. Jak pan wie, sobota była dniem wolnym od pracy, niedziela święto i poniedziałek też było święto. Czyli wniosek taki zostanie napisany do SEC-u dzisiaj lub jutro. Także tutaj nie ma jakiegoś problemu w tym zakresie. Umowa, którą mamy ze szczecińską energetyką cieplną, wyraźnie mówi, umowa podpisana w 1999 roku, wyraźnie mówi, na jakich warunkach, jakim wzorem liczona i ile ma wynosić upust i bonifikata w przypadku niedostarczenia ciepła do zasobów spółdzielni.
Rozumiem.
I oczywiście faktury za miesiąc marzec będą uwzględniały tą kwotę, a spółdzielnia w rocznym rozliczeniu, gdzie sumuje z 12 miesięcy opłaty do SEC-u, po prostu będzie ona o tą część bonifikaty mniejsza do rozliczenia.
Rozumiem. Zatem były święta, dużo wolnego, sobota, niedziela i poniedziałek spółdzielnia nie pracowała, zrozumiałe zupełnie.
Ale to nie jest akcja taka, że trzeba by do pożaru jechać i szybko w piątek już
nie,
bo to przecież jest, SEC jeszcze nawet dopiero 30 odczytywał liczniki 31. Także tutaj jest czas jeszcze na tego.
Jest czas. Dobrze, panie Marku, ale to nastąpi. Wy zwrócicie się do SEC-u i oczywiście poinformujecie mieszkańców w stosownych ogłoszeniach, że takie bonifikaty im przysługują, czy po prostu dostaną od razu mniejsze rachunki za...
Nie będziemy mieszkańców informować. Jak naliczamy komuś kary umowne za jakieś prace, że źle wykonał, to też nie informujemy mieszkańca, tylko w kosztach po prostu ta dana usługa jest tańsza. Podobnie i tutaj.
Panie Marku, a jakie to będą mniej więcej bonifikaty czy też upusty?
No najpierw musi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od nich musimy uzyskać temperatura dobowa, jaka była, żeby była wiarygodna, żeby nie było sporu, tak? I SEC to wyliczy. Ten wzór jest dosyć długi i zawiera różne elementy, przy pomocy którego wylicza się tą bonifikatę.
Czy to zależy od temperatury, jaka była na zewnątrz, rozumiem? Jakaś różnica temperatur tu wchodzi w grę i wtedy...
Jest we wzorze temperatura średnia, temperatura dobowa. Inna bonifikata byłaby wtedy, kiedy byłoby minus 15, średnia dobowa, a inna bonifikata wtedy, kiedy jest zero. Czy inna bonifikata, kiedy jest plus 15.
Nie? No zgadza się, a jakby było 30, to w ogóle nie byłoby żadnej bonifikaty.
Nie, no byłaby, bo jest woda jeszcze ciepła.
Jest ciepła woda, tak, rzeczywiście.
Tak,
jest ciepła woda.
Ale jakby było rzeczywiście w tym dniu, kiedy nastąpiło to przełączenie, gdyby było 30, tak, to bonifikaty z tytułu
centralnego
ogrzewania by nie było.
Ja zgadza się. Panie Marku, no w każdym razie czekamy teraz na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To znaczy
SEC, wystawiając fakturę, będzie uwzględniał. My mamy też zresztą podpisaną umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym my mamy umowę na średnie miesięczne. A tutaj, no żeby sprawdzić, czy SEC, albo SEC okaże nam dokument, że z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia dobowa to wynosiła tyle i tyle.
W takim razie czekamy. Mamy nadzieję, że spółdzielnia mieszkaniowa Dąb załatwi te bonifikaty w miarę szybko. Tak jak już pan Marek powiedział, to przypomnę mieszkańcom,
ale co to znaczy w miarę szybko? Nie rozumiem tego stwierdzenia.
To znaczy, że spółdzielnia mieszkaniowa Dąb wystąpi już do SEC-u.
Że w fakturach SEC-owskich za miesiąc marzec będzie uwzględniony upust i bonifikata, jaka się należy z tytułu braku ogrzewania w tych konkretnych dniach.
Rozumiem. Panie Marku, jeszcze tylko zapytam o tych, którzy mają umowy bezpośrednio podpisane z SEC-em. Na przykład prowadzą jakąś działalność w budynkach należących do zasobów spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Czy tutaj spółdzielnia ma także coś do zrobienia?
To znaczy takich, co mają umowy, że prowadzą działalność w budynkach, takich jest niewiele. Generalnie
i mają bezpośrednie umowy z SEC-em. Czy tutaj także w czymś pośredniczycie, czy nie?
Że mieszkają.
Albo
że
mieszkają.
Mieszkają. Że mieszkają. Generalnie, bo mamy około 1000 mieszkań w spółdzielni, tylko że nie na całym 1000 było przełączenie, nie? Gdzie są indywidualne umowy konkretnego Kowalskiego ze szczecińską energetyką cieplną. I to już jest rolą dwóch stron.
Czyli tak rozumiem, że spółdzielnia mieszkaniowa Dąb nie jest tutaj żadną stroną i jakby nie włącza się w ten proces.
Podobnie jak z abonamentem radiowo-telewizyjnym, który się płaci, no to się ma pretensje, jakby pan zanikł na antenie na 24 godziny, no to każdy indywidualny ma prawo pójść do pana czy do Kurskiego, żeby tą część oddali, nie?
Pan Marek Nielek, dziękuję panie Marku za rozmowę. Pan proszę Marek Nielek, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej Dąb, był naszym gościem. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Za 27 minut będzie godzina 13. Pan Andrzej Kuz, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry.
W piątek przeczytałem fragment maila od naszego słuchacza. Szanowni Państwo, przypomnę to. Szanowni Państwo, myślę, że jestem kolejną osobą, która podejmuje temat niszczenia, rozjeżdżania Parku Kasprowicza. Pamiętam, że Czas Reakcji zajmował się tą sprawą, ale jak pokazuje stan alejek w parku, to efektów nie przyniosło i myślę, że nie przyniesie, dopóki osoby odpowiedzialne nie poniosą konsekwencji. Na ulicy Harcerzy znajduje się zakład zajmujący się utrzymaniem zieleni w mieście, a jest jednym z największych, które nagminnie dewastują i rozjeżdżają alejki parku. 28 marca tego roku około 12:30 pojazd skraca sobie drogę, przejeżdżając przez park na tak zwane skróty. I tutaj zdjęcie nasz słuchacz dołączył, można je zobaczyć na naszej stronie internetowej. Kierowca, jak zobaczył, że robię zdjęcie, włączył pomarańczowy kogut. Po wyjechaniu z parku wyjechał na ulicę i pojechał ulicą Wincentego Pola. Bardzo ta sytuacja nasiliła się z chwilą remontu Arkońskiej. Czy będzie potrzebna kolejna inwestycja, żeby doprowadzić alejki Parku Kasprowicza do użytku? Panie Andrzeju, czy możemy powiedzieć, że to są potwierdzone informacje, zdjęcia na naszej stronie, jak już powiedziałem?
Znaczy nie do końca są to potwierdzone informacje, ponieważ tutaj słuchacz Państwa przytacza Park Arkońskiej. To jest jedna sprawa. Rzeczywiście rozmawialiśmy kiedyś na temat Parku Kasprowicza, tam ten proceder ukróciliśmy dosyć mocno. W Parku Arkońskim rzeczywiście widzieliśmy zdjęcia. Może zdarzać się sytuacja i będzie zdarzała się sytuacja, że będą jeździły tamtędy samochody, ponieważ jedna z firm obsługujących Park Arkoński, przepraszam, ma prawo tam wjeżdżać, tak? Czyli opróżnianie pojemników, sprzątanie i tak dalej. Niemniej jednak ta firma ma oznakowane samochody. Oznakowane. Ten samochód, jak widzieliśmy na zdjęciu, nie był oznakowany. Podejrzewamy, że była to inna z firm, która rzeczywiście ma siedzibę w tym miejscu. Nie wiemy, z jakiego powodu tam ten słupek zagradzający wjazd był otwarty, czy tam jest wyłamana kłódka, czy po prostu jest zniszczony słupek. My to oczywiście jak najszybciej sprawdzimy, oczywiście jak najszybciej naprawimy, z powrotem to zagrozimy i nie będzie takiej sytuacji. Niemniej jednak, tak jak wspominam, samochody firmy obsługującej ten rejon, obsługujący ten park będą jeździły cały czas i będą go dalej obsługiwały.
Mogą wjeżdżać, proszę się nie dziwić temu, że te samochody tam przebywają, ale powinny być specjalnie oznaczone, tak? Żeby nie...
One są oznaczone, raczej nie muszą być specjalnie oznaczone, niemniej wiemy, że firma, która obsługuje ten rejon, rzeczywiście ma oznaczone te samochody. W związku z tym samochody nieoznaczone z pewnością nie będą należały do niej.
Mhm. Dobrze, w takim razie ten samochód, który nie był oznaczony, nie wiem, panie Andrzeju, czy pan widział to zdjęcie, to auto, czy daje się jakoś zidentyfikować?
Tak, tak, tak.
I czy można ewentualnie gdzieś powiadomić jakąś służbę w tej sprawie?
My mamy podejrzenia oczywiście, że to jest druga z firm zajmujących się zieleniem w naszym mieście, która ma siedzibę obok ulicy Harcerzy. My zgłosimy się do niej, spytamy, oczywiście nie wiemy, czy się przyznają, czy nie przyznają. Niemniej jednak uprzedzimy, że takie coś nie będzie tolerowane i że w takim przypadku, jeśli będzie dochodziło do takiej sytuacji, będziemy to zgłaszać do Straży Miejskiej.
Rozumiem. Czy te sytuacje także można już zgłosić do Straży Miejskiej, jeżeli widoczny jest na przykład, nie wiem, numer rejestracyjny tego auta?
Tak, wtedy będziemy na pewno mogli to zgłosić do straży, że taka sytuacja ma miejsce.
Panie Andrzeju, jeszcze drugi temat zasygnalizowany przez naszych słuchaczy. Tematem, w którym chciałbym prosić Państwa o interwencję, to przedszkole numer 72, budynek przy Monte Cassino. We wrześniu 2017 roku budynek został oddany w użytkowanie ze względu na małą ilość miejsc w szczecińskich przedszkolach. Budynek, jak i jego otoczenie, cały czas jest w remoncie, ale na terenie tego przedszkola znajdują się trujące krzewy, chodzi o cisy, które są pod ochroną. We wrześniu było nam obiecane, że na wiosnę zostanie oddany piękny plac zabaw dla dzieci z tego budynku. W tym roku dowiedzieliśmy się, że może dopiero w listopadzie zostanie zrealizowany projekt. Czy naprawdę nie można usunąć tych krzewów? My jako rodzice już chcieliśmy sami pomóc, skopać, posadzić trawę, ale okazało się, że jeszcze teraz elewacja budynku będzie wykonywana. Właściwie to są dwa wątki, panie Andrzeju, mianowicie remont tego budynku przy Monte Cassino. I tutaj w tej sprawie próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się z panią dyrektor przedszkola numer 72. Kilka telefonów wykonaliśmy, ale pani dyrektor nie była dzisiaj obecna, nie mogła wziąć udziału w naszym dzisiejszym programie. Pana natomiast chciałbym zapytać o te cisy. Cisy są pod ochroną. Czy rzeczywiście można je tak wyciąć, zlikwidować w miejscu, na przykład na placu zabaw, koło przedszkola, czy w ogóle na jakimkolwiek placu zabaw na terenie Szczecina?
Nie wszystkie cisy są pod ochroną. Pod ochroną znajdą się krzewy, znajdują w naturalnych siedliskach występujące. Takie sadzone chociażby w przedszkolu czy przy placach zabaw, one nie są pod ochroną i można starać się o ich wycinkę. Wtedy trzeba spełnić określone wymogi, czyli taki cis nie może... Można bez zgody wyciąć taki krzew, jeśli ma poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni. Jeśli ma powyżej 25 metrów kwadratowych, to trzeba starać się już o pozwolenie.
No rozumiem, czyli te, które urosły sobie naturalnie, nie zostały posadzone, to rzeczywiście tych ruszać nie wolno, są pod ochroną, tak, natomiast oczywiście. Tak ogólnie rzecz ujmując, te, które zostały nasadzone, posadzone, te można wyciąć. Panie Andrzeju, o tym, że cis jest trujący, to tak słyszałem, ale jakieś szczegóły może pan podać, na czym to polega i na co zwrócić uwagę, jeżeli już państwo widzą gdzieś cis, są z dziećmi, to na co uważać?
Rzeczywiście miąższ cisów jest trujący, już sama ta obwolutka, ta sama skorupka, można powiedzieć, nie jest. Niemniej jednak prosimy, żeby rzeczywiście uważać. Nie będziemy oczywiście wycinali w Szczecinie wszystkich cisów, ponieważ nie o to chodzi. Ich naprawdę
Czyli te apetycznie
dużo.
Wyglądające takie jakby owoce czerwone cisa, to akurat nie jest trujące, tak?
Tak, to nie jest trujące, niemniej jednak trudno wymagać od kogoś, czy od małego dziecka przede wszystkim, że jak weźmie do buzi coś takiego, żeby wypluwało miąższ, bo z pewnością takiej sytuacji nie będzie, dlatego prosimy, żeby uważać i oczywiście nie zalecamy, żeby próbować w żaden sposób, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje do spożycia.
No oczywiście, no ale dzieci są ciekawe i lubią posmakować i zobaczyć, jak to smakuje. Taksyna, tak się nazywa ta substancja, główna substancja w cisie, która jest odpowiedzialna za zatrucia, są to poważne zatrucia, nawet mogą spowodować niestety śmierć. Tak więc jeszcze raz przypomnę, razem z panem Andrzejem, że cisy posadzone można wyciąć, można się ich pozbyć. To dotyczy chyba tych właśnie cisów, które znajdują się przy tym budynku przedszkolnym przy Monte Cassino. Czekamy na zakończenie remontu i mamy nadzieję, że w następnym programie uda nam się porozmawiać także z panią dyrektor przedszkola numer 72. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dziękuję za rozmowę, panie Andrzeju.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Do usłyszenia, pozdrawiam. Teraz pan Henryk Zajko, zastępca burmistrza gminy Goleniów. Dzień dobry, panie Henryku.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam. Wiadomość od naszego słuchacza. Biorąc pod uwagę wiadomości z wszelkich mediów, coraz częściej słyszy się o złej jakości powietrza. No prawda, to również w czasie reakcji mówiliśmy o tym. Akurat tutaj zachodniopomorskie, Szczecin i Goleniów może są miłymi wyjątkami, ponieważ tych przekroczeń nawet w zimne dni, kiedy wszystko dookoła dymi, takich dużych nie ma. W takim razie, jak rozumieć działanie Rady Gminy i Miasta Goleniów? Oto jakieś tęgie umysły wymyśliły, że w Goleniowie przy szkole numer 3, gdzie jest zainstalowana kotłownia gazowa, wybudują kotłownię opalaną pelletem. Rada podjęła już uchwałę o wydzieleniu działki pod taką kotłownię na terenach szkolnych. Gdzie tu sens? Gdzie logika? Jak na razie nikt nie chce wyjawić innych szczegółów. Kosztów budowy, kosztów eksploatacji, oddziaływania na środowisko. Same znaki zapytania. Panie Henryku, to może teraz trochę odpowiedzi na te znaki zapytania.
To znaczy, trzeba małe sprostowanie, dlatego że Rada Miejska co prawda podjęła uchwałę o niewydzieleniu działki, tylko działka, która została wydzielona dla jednostki organizacyjnej, czyli szkoły podstawowej numer 3, została część tej działki przyległej do kotłowni, która funkcjonuje przy tej szkole, została właśnie użyczona dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Goleniowie, czyli PEC-u goleniowskiego, na to, żeby przygotować się do możliwości ewentualnie postawienia kotłowni właśnie na pelet. Z uwagi na to, że kotłownia w szkole podstawowej numer 3 to jest prawie 20-letnia kotłownia gazowa, rozpoczęto działania zmierzające do tego, że być może pilotażowo pelet, czyli całkowicie nowy twór, może nie całkowicie nowy, ale jeżeli chodzi o nasze struktury opalania czy ogrzewania szkół, żeby sprawdzić jego możliwość. I nie gmina Goleniów, dlatego że spółka komunalna, czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie rozważa w tej chwili możliwość. Analizuje to, dlatego że chcą zrobić coś, co byłoby w pełni zautomatyzowane, czyli bezobsługowe, takie zasypowe, które samoczynnie by się napełniało, a zasobnik wystarczyłby co najmniej na rok. Sprawdzają wszelkie możliwości, robią analizy finansowe i decyzja odnośnie tego, czy to powstanie, będzie dopiero podjęta w momencie, kiedy te wszystkie rzeczy zostaną sprawdzone, podsumowane i w ten czas będzie przeciwwaga, czy gaz, czy ewentualnie pelet. Mówimy tutaj o spalaniu, które jest porównywalne do spalania gazowego. Tak jak wiemy, każde spalanie powoduje emisję CO2, ale w stosunku do kotłowni opalanych na pewno ekogroszkiem, to są rzeczy nieporównywalne, jeżeli chodzi o emisję.
No akurat nie o CO2 tutaj chodzi, bo gaz rzeczywiście przez jego spalaniu jest CO2, przy innych paliwach również, ale bardziej chodzi tutaj o tak zwane pyły zawieszone, jeżeli dobrze zapamiętałem tę nazwę. I to one powodują te poważne kłopoty i one te alarmy smogowe wzbudzają. Pył 2,5, P10, to oczywiście mowa o rozmiarach tych poszczególnych drobin pyłu, które są najbardziej szkodliwe, najbardziej niebezpieczne dla zdrowia. I tutaj właśnie pytanie o ten pelet.
Tutaj, jak powiedziałem, decyzja na temat tego, czy będzie to wybudowane, jeszcze nie zapadła. Spółka analizuje w tej chwili możliwości finansowe, jakby układało to się kosztowo, czy będzie to opłacalne i dopiero w ten czas zapadnie decyzja. Także dzisiaj mamy sytuację otwartą.
Rozumiem. A ten pelet to co to jest takiego?
To są wszystkie organiczne elementy, czyli mówimy tutaj o zbożach, mówimy tutaj o słomie, która jest spalana w specjalnie do tego przygotowanych kotłach.
Rozumiem. Czy to jest jakieś elementy, odpady organiczne, również drewno tutaj wchodzi w grę, tak?
Dokładnie
też. Słoma, drewno.
Tak, to są te wszystkie biologiczne elementy, które są odpowiednio przygotowane, bo dla tego typu kotłowni, które mają automatyczny pobór źródła spalania, to musi być na odpowiedniej jakości i dzisiaj na rynku dosyć powszechnie jest to już stosowane. Mhm. Jest to alternatywne źródło ogrzewania dla tego, co mamy na rynku.
A czy już jakieś wstępne informacje na temat, no bo rozumiem, że skoro zdecydowaliście się w ogóle na próbowanie takiej kotłowni peletowej, to już jakieś dane na temat takich właśnie funkcjonujących kotłowni, no mieliście jakieś informacje o tym, że ten pelet jest zupełnie bezpieczny, że jego spalanie nie powoduje nadmiernej emisji tych pyłów zawieszonych?
Tak jak wspomniałem, to nie urząd jako ze swoimi służbami, tylko spółka gminna podjęła pracę nad tym tematem i w momencie, kiedy będą mieli to już wszystko zbilansowane, na pewno dostaniemy pełną informację. Na dzień dzisiejszy nie mam takiej wiedzy i nie mogę udzielić odpowiedzi konkretnie na to pytanie, które pan mi zadał.
Mhm, czyli tak naprawdę to nie wiadomo, jak to z tym peletem jest. No wygląda, że dobrze,
znaczy,
że
nie tyle to z peletem, tylko tutaj bardziej nie tyle co pelet. Tutaj chodzi o całą wszystkie urządzenia, które są potrzebne do tego, żeby można było ten pelet spalać. To jest istotne. Teraz rachunek ekonomiczny, to tutaj kwestia czystości spalania, to jest w stosunku do tych innych źródeł jest naprawdę, jest to dobrze sytuowane, jeżeli chodzi, byśmy postawili jakiś ranking.
Mhm, ale jak rozumiem, ta ewentualność wybudowania kotłowni peletowej jest tylko jedną z, bo można wybudować także drugą, nowoczesną, nową, gazową, skoro ta 20-letnia już się do niczego nie nadaje i nie można jej nawet wyremontować.
Tam są pomieszczenia, które można dostosować do tego, do kotłów i one zostaną wykorzystane. Także tutaj kwestia jakby terenów przyległych była bardziej do tego, żeby można było postawić zasobnik na właśnie na ten ewentualny pelet. Decyzja nie zapadła jeszcze.
Rozumiem, ale definitywnie ta stara gazowa 20-letnia to już idzie w odstawkę, nie będziemy jej remontować i zastąpiona
to znaczy
zostanie nową kotłownią.
Albo gazową. Nowymi kotłami gazowymi, tak. Albo ewentualnie w ten czas kotłownią peletową.
Rozumiem. Pan Andrzej Zajko, zastępca burmistrza gminy... Pan Henryk Zajko, zastępca burmistrza gminy Goleniów, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Oczywiście mieszkańców Goleniowa zapraszamy do komentowania, jeżeli państwo mają jakieś uwagi, zastrzeżenia, może jakąś wiedzę większą na temat kotłowni peletowych, to prosimy o telefony. 510-37-32, numer czujny. Do studia w tej chwili mogą także państwo dzwonić 510-37-36 i pisać także. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To na koniec temat konsumencki. Pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów, jest z nami. Dzień dobry pani Longino, witam.
Dzień dobry, serdecznie.
A rzecz, witam. A rzecz będzie dotyczyła nie nietrawionych prezentów, bo jakoś Wielkanoc z prezentami nam się nie kojarzy. Chociaż, nie, chociaż niektórzy dają prezenty. No może na koniec taki wątek nietrafionych prezentów, co z nimi zrobić, podejmiemy. Ale na początek będzie o pracy kurierów. Ja bardzo często korzystam z usług kurierów różnych, ponieważ polubiłem zakupy na odległość, przez internet zwłaszcza, i jakoś do tej pory nigdy nie zdarzyło mi się jakieś poważniejsze z kurierami problemy. No poza tym, że może czasami się któryś spóźni, nie o tej godzinie przyjedzie, albo w ogóle nie przyjedzie, bo na przykład adres mu się pomyli, ale to są drobiazgi, to zwykle daje się odkręcić. Ale nasz słuchacz napisał, przeczytam fragmenty tego maila, taką wiadomość. Postanowiłem napisać do państwa, gdyż spotkało mnie coś zdecydowanie wyjątkowego. Sprawa dotyczy dostarczenia towaru zakupionego w Media Expert, który został przywieziony przez firmę kurierską. Zachowamy jej nazwę dla siebie póki co. Kurier odmówił, abym w jego obecności otworzył opakowanie, aby sprawdzić stan towaru. Oczywiście po podpisaniu listu przewozowego i uiszczeniu opłaty. A ponieważ był to duży telewizor, raczej dość delikatny, to szczególnie chciałem to zrobić. Kurier wszak zawsze ma, klient, przepraszam, wszak zawsze ma do tego prawo, a w razie uszkodzeń kurier jest zobowiązany spisać stosowny protokół. Jednak ten kurier stwierdził, że mam nie otwierać i sprawdzić w domu, i mam 2 tygodnie na ewentualną reklamację. Uważam, że to zdarzenie należy bezwzględnie nagłośnić, przypominając przy okazji, jakie są prawidła, zasady prawne związane z zakupami na odległość. Pani Longino, zatem pierwsze pytanie. Mamy dwie sytuacje. Mamy dwie sytuacje. Pierwsza to taka, kiedy płacimy przed. To znaczy towar jest zapłacony już, że tak się wyrażę. Przywozi go kurier. I teraz ma on obowiązek umożliwić nam otwarcie tego pakunku i zobaczenia, co jest w środku, czy nie? A jeżeli tak, to co w sytuacji, kiedy stwierdzimy, że towar jest niezgodny z tym, co kupiliśmy?
No, jeżeli towar jest zapłacony, czyli tak naprawdę towar już jest naszą własnością, czyli my jak najbardziej mamy prawo zobaczyć, co jest w środku, bo często się zdarza, że szczególnie właśnie w takim gorącym okresie przedświątecznym, że dostajemy, bo już takie mieliśmy reklamacje, dostajemy nie to, co żeśmy zamawiali, albo to, co zamawialiśmy, może być uszkodzone, mimo że tak naprawdę na zewnątrz nie ma oznak uszkodzenia. I tak naprawdę no, kurier powinien tutaj, że tak powiem, wykazać dobrą wolę i tą chwileczkę, bo w końcu rozpakowanie i stwierdzenie, czy towar nie jest uszkodzony, który już jest zapłacony, to jest tylko chwila, moment. Natomiast jeżeli kupujemy towar za pobraniem, to znaczy płacimy dopiero w momencie przyjęcia tego towaru, no to ten towar tak naprawdę nie jest naszą własnością i dopóki za niego nie zapłacimy, prawda, nie pokwitujemy, że go odebraliśmy i nie zapłacimy, to nie mamy prawa tego towaru niestety sprawdzić. Dopiero po dokonaniu zapłaty możemy jeszcze poprosić, żeby kurier chwilę został i dokonać sprawdzenia. Ale ja tutaj dodam tak na marginesie, że bardzo dobrą opcją jest wykupienie takiej usługi, sprawdzenie zawartości, prawda? Wtedy już bez żadnej łaski kurier powinien zostać i my mamy możliwość sprawdzenia tej paczki i musimy po prostu się przekomarzać z kurierem. Z tym, że z tego co się orientuję, no niestety nie wszystkie firmy kurierskie taką opcję dają możliwość wykupienia takiej opcji. Na pewno ma to Poczta Polska. I z tego co wiem, no, pojawiają się wśród innych firm kurierskich, zaczynają się również takie opcje być wykupywane. To jest dodatkowa oczywiście opłata, ale w zależności od tego, jaki to jest towar, nie jest to jakaś zbyt wygórowana, a mamy pewność, że nie kupujemy kota w worku.
No, pani Rongino, ja rozumiem, że to sprawdzenie zawartości to dotyczy tych przesyłek, które są opłacane przy odebraniu, przy odbiorze, ponieważ bezwzględnie, jeżeli towar jest już zapłacony i jest naszą własnością, kurier ma obowiązek umożliwienia nam sprawdzenia, tak, co jest w paczce, tak?
Tak? Tak, tak, ale żeby też, bo nieraz mimo, że mamy opłacone i to nieraz się też zdarza, że kurier mimo, że ma obowiązek, to niestety, ale też unika. Mówi, że się bardzo śpieszy, że jest późno i robi uniki, żeby po prostu, ja to pan sobie, czy pani sobie sprawdzi, ma pani 2 tygodnie.
Tak jak być może było właśnie w tym przypadku opisywanym przez słuchacza. A zatem zapamiętajmy, dokładnie. Jeżeli towar jest zapłacony, kurier ma obowiązek umożliwienia nam sprawdzenia. Jeżeli nie jest zapłacony, nie jest naszą własnością, wówczas nie ma takiego obowiązku. Nawet
powinniśmy najpierw zapłacić.
Najpierw zapłacić i czy teraz, uwaga, zapłaciliśmy, daliśmy mu pieniądze i czy możemy od niego żądać, to teraz proszę drogiego kuriera, proszę poczekać, ja sprawdzę, jeżeli się zgadza, to zatrzymuję, jeżeli nie, to oddaję.
Tak. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
Jak najbardziej. Natomiast trzecia opcja, właśnie ta sprawdzenie wykupiona. Zawartości, umożliwia nam sprawdzenie zawartości opakowania przed zapłaceniem, tak?
Tak.
Proszę to zapamiętać. I jeszcze pan Grzegorz do nas zadzwonił. Bardzo krótko, panie Grzegorzu, proszę.
Dzień dobry. Ja uważam, że pani wprowadza nas tutaj wszystkich w błąd, ponieważ do momentu podpisania listu przewozowego, nieważne jaka przesyłka, czy pobraniowa, czy przelewowa, towar jest kuriera. Dopiero jak klient podpisze list przewozowy, może robić wtedy z nim co chce. I nie ma możliwości, ale jeżeli towar się nie zgadza, żeby klient zwracał nam towar w momencie, kiedy... Co kurier, jaki kurier ma wpływ na zawartość
ale
trzeba
złożyć
reklamację do nadawcy i wtedy w tym momencie nadawca decyduje, co dalej z tym zrobić. Kurier może tylko spisać protokół niezgodności towaru na przykład.
Panie Grzegorzu, ale dziękuję za pytanie. Dziękuję.
Ale przepraszam, nie do końca się z panem zgodzę. Proszę pana, oczywiście, że trzeba podpisać, ale za zwrot musi zapłacić, bo tego żeśmy jeszcze nie powiedzieli, musi zapłacić klient i kurier powinien tą przesyłkę opłaconą odebrać od klienta. Klient wcale nie musi tego sam, że tak powiem, dalej zamawiać. Po prostu opłaca, ile ta przesyłka kosztuje i zwraca ją z powrotem do nadawcy.
Pani Longino Kaczmarek, miejski
rzecznik. Do nadawcy.
Rzecznik konsumentów była naszym ostatnim dzisiaj gościem. Dziękuję pani za rozmowę, za te wyjaśnienia.
Dziękuję.
W czasie reakcji na dzisiaj to wszystko. Jutro zaprasza Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.